A ja się nie zgadzam.
Czemu ty się zawsze nie zgadzasz?
Bo mówię ci, bo ja lubię się nie zgadzać.
Ty stajesz okoniem.
Tak.
Wy się zawsze kłócicie. Tak. Po prostu wszyscy Polacy tacy są.
O, dziękujemy za stereotypy.
Tak, proszę, szufladka, etykietka, co jeszcze?
No, a Klaudia, co na to powiesz?
No ja poczekam, jak to się dyskusja rozwinie. Jeszcze się nie włączam.
Jest to dyskusja z cyklu podcastu
Paryż.
Wino.
Frytki.
Paryż, wino, frytki to spotkanie czwórki przyjaciół mieszkających w Paryżu i spotykających się na pogawędki o życiu właśnie w tym mieście. Paryż, podcast, wino, frytki tworzą
Klaudia Fałat,
Adam Chowański,
Zuzanna Czołnowska
i Jacek Mulczek-Skarżyński. Cieszymy się, że nas słuchacie. W dzisiejszym odcinku będziemy może się kłócić, ale przede wszystkim będziemy konfrontować prawdę na temat miasta, mieszkania w Paryżu, a prawdę na temat przebywania w Paryżu jako turyści, turystki. No właśnie, jak to jest? Może mam takie pytanie dla Was. Czy Wasze poczucie miasta zmieniło się w momencie, kiedy przeprowadziliście się tutaj?
Ja powiem, zacznę od takiej może niepopularnej opinii, ale to jest moja opinia, że uważam, że w Paryżu lepiej się mieszka, niż jest się turystą.
To ciekawe bardzo.
To ja też podczepiam się pod tę opinię.
Czyli taka całkiem popularna.
Zgadzam się.
A mieliśmy się kłócić.
No to ja nie wiem, jakby...
Może ogóle... potem.
Może
czyli
tak.
Co teraz, jakby trzy osoby z tej grupy tak myślą, czyli wszyscy tak myślą, że lepiej być mieszkańcem niż turystą w Paryżu.
Ja mówię o swoim doświadczeniu, że będąc tutaj jako turysta, to Paryż nie zrobił na mnie takiego wielkiego wrażenia. Dopiero to się zmieniło, jak tutaj zamieszkałem.
Ale jak to się zmieniło? Przecież jak się jest turystą, to się widzi ten ogrom, te cudowności, masz wieżę Eiffla,
nie,
masz
to było
wszystko.
Właśnie przytłaczające, bo się przemieszcza z tym całym tłumem i widzi się po prostu te wszystkie właśnie cudowne budynki, ale w towarzystwie, może dlatego, że ja za bardzo nie lubię ludzi i tłumów, może dlatego tak przeżywałem to. Natomiast dopiero jak tak na spokojnie tutaj zamieszkałem, mogłem właśnie swoje jakieś takie wydeptać dróżki, niekoniecznie te najbardziej popularne, to wtedy było takie kliknięcie.
I co ty poczułeś?
Że chcę tu mieszkać.
Ale już mieszkałeś, mówisz, że już przeprowadziłeś.
Nie, ten pierwszy pobyt to był właśnie taki mało turystyczny, bo było wynajęte mieszkanie przy parku Butchomont i właśnie tam to życie się takie sączyło.
Ale ty mówisz o jakim mieszkaniu? To chyba jeszcze nie za mojej kadencji. A tam...
Nie. To było jedno z takich wypadów turystycznych, ale już po takim nasyceniu się tym typowym Paryżem.
Okay.
Tym, że trzeba odhaczyć te wszystkie główne atrakcje. I wtedy było takie właśnie na spokojnie chodzenie po parku i czerpanie przyjemności po prostu z przebywania tutaj.
Czyli po prostu odróżniasz wypadł do Paryża na tydzień, czy na...
Żeby odhaczyć,
wszystkie... różne zabytki,
tak.
Czy skorzystać z oferty kulturalnej, a wpadnięcie taki na taki dłuższy czas, takie mieszkanie w mieszkaniu paryskim.
Tak, bo to było takie bardzo typowe mieszkanie paryskie, jeszcze pełne książek i kurzu, co w ogóle mi to w ogóle nie przeszkadzało, bo się tym zachwycałem, że słońce padało. To było bardzo romantyczne w ogóle. Słońce wpadało między do okna i ten kurz się unosił, tak, więc
brokat.
I tak poczułem się bardzo filmowo i stwierdziłem, chcę tworzyć taką fikcję i żyć w takich warunkach.
No i proszę, jak skończyłeś? Jesteś tu i żyjesz no taką fikcją.
No i żyję.
Kurz też macie?
Mamy kurz. Kurz, ja chciałbym tylko powiedzieć osoby, które nas słuchają, kurz istnieje nawet, kiedy go nie widzicie. Więc to, że jest światło i odbija ten kurz, no to znaczy, że to tylko pokazuje, że on zawsze jest.
Więc po co sprzątać, jak on zawsze jest?
No to już dyskusyjne.
To inny odcinek.
To chyba będziemy odcinek sprzątanie w Paryżu. No a Klaudia, powiedz mi, bo ty też przyjeżdżałaś do Paryża wcześniej. Byłaś na Erasmusie też tutaj. I jakby w momencie, kiedy zamieszkałaś tutaj, czy odczułaś jakąś różnicę w czuciu tego miasta?
Czy mi się w ogóle wydaje, że to, co powiedziała Zuza i co powiedział Adam, że absolutnie zawsze chyba inaczej się widzi miasto, jak się przejeżdża na chwilę, a inaczej jak się tutaj mieszka, no bo też zobaczcie, w Paryżu jest naprawdę masa rzeczy do zrobienia, to miasto naprawdę ma masę rzeczy do zaoferowania. Jak ktoś przyjeżdża, no to najczęściej na 3 dni, tak? jak można poczuć klimat jakiegokolwiek miejsca na świecie, będąc gdzieś 3 dni.
Ale to jest super takie 3 dni też, jakby żeby to cokolwiek
poczuć. Nie, no super,
poczuć,
ale,
nie?
Ale... ale nie poczujesz się jak mieszkaniec tego miasta. No. Poczujesz się jak ktoś, kto po prostu wpadł na chwilkę i mimo tego, że mamy świadomość bardzo często, że żeby poczuć klimat miasta, trzeba trochę zboczyć z tych turystycznych szlaków, a jednocześnie no szkoda by nie odhaczyć tego najbardziej znanego, z czego Paryż słynie, no bo przecież no jak to przyjechać do Paryża i nie zobaczyć wieży Eiffla, katedry, czy nie pójść sobie na Montmartre, nie? Ja byłam w Paryżu wcześniej chyba 2 razy, bo na Erasmus jak już przyjechałam, no to już jak tutaj zamieszkałam.
Okay.
Ja nie miałam absolutnie żadnych oczekiwań, więc ja się ani nie zszokowałam, ani nie zdziwiłam, tylko od razu tak wsiąknęłam w ten Paryż, tak.
To chyba, to tak chyba też tak zdrowo nie mieć oczekiwań wobec Paryża, bo mam wrażenie, że wiele osób, które czasem jakby krytykuje nasze spojrzenie na Paryż i to, co mówimy o Paryżu, podkręcając nam nasze emocje, wysyłając nam jakieś zdjęcia czy informacje dotyczące tego, co się dzieje aktualnie w Paryżu.
Artykuły, filmiki.
Dokładnie, jakbyśmy nie wiedzieli. To mam wrażenie, że te osoby właśnie często może miały takie oczekiwania wobec Paryża i coś nie wyszło jednak.
No oczywiście, bo wiecie, no nie jest trudno Paryż romantyzować, bo wizja, którą nam sprzedaje kultura, sprzedają nam filmy, seriale, książki, powieści, nawet media społecznościowe, mm-hmm. to jest wizja Paryża, która jest bardzo romantyczna, jest piękna, wiecie, z powitym mgiełką po prostu kwitnących magnolii i...
Tak, i takie płatki spadają,
oczywiście.
Ale ja to widzę, ale ja to widzę.
Tak, ja to widzę w momencie, kiedy tutaj mieszkam i mam czas, żeby na przykład na to spojrzeć, kiedy... Byłabym tutaj jako turystka, rozumiem rozczarowanie, rozumiem to, że można wpaść w ulicę, na której będzie na przykład bardzo brzydko, będzie cała rozkopana, będzie budowa, że ktoś może być dla nas niemiły, że no wejdziemy na kupę psią ładnym butem. Jakby tutaj wszystko może pójść tak. Nie tak.
A dodatkowo takie jednostkowe doświadczenie wcale nie powinniśmy przekładać na całość, na całą rzeczywistość.
Tak.
Bo rzeczywiście, jak ktoś wdepnie w kupę, to nie znaczy, że cały Paryż jest taki.
Tak.
Na przykład tak śmiesznie, bo przez 3 lata ja nie wdepnąłem ani razu na ulicy, w domu wdepnąłem, bo Hektor...
Ale sprostuj właśnie.
Właśnie, to nie ja zrobiłem tego.
No Hektor jakoś, nie wiem, nie zauważyliśmy jego potrzeby i zostawił niespodziankę w salonie i ja wszedłem po ciemku, nie spodziewając się, co zastanę i po prostu, słuchajcie, rozdeptałem to wszystko, ja byłem po kostki w tym.
No już bez szczegółów.
Bez szczegółów, bo...
Ale to co, wyciągamy wniosek, że w Paryżu to ludzie mają na zdradę w
mieszkaniach. No właśnie, więc jakby mam takie, a propos tych waszych właśnie spostrzeżeń, że powiedzieliście, że z jednej strony Adam romantyzujesz, a
no
z drugiej strony ciężko jest żyć ten romantyczny czas, kiedy jest się turystą i ma się do zwiedzenia różne rzeczy i do załatwienia taki. Paryż, mam wrażenie, że jest taki wtedy do załatwienia, bo mamy właśnie taki plan wobec niego. Czy można romantyzować bez oczekiwań?
A jakie trudne pytanie.
Bardzo ciężkie.
Ja nie jestem raczej zrozumiała.
Ma się różne oczekiwania wobec Paryża,
tak.
Biorąc pod uwagę całe, że tak powiem, imaginarium dotyczące paryskości i Paryża.
Nie rozumiem.
Czekaj, niech skończy.
Chodzi mi o to, że Paryż cieszy się taką różną reputacją swoją, tak? Wyciągamy z filmów, z historii sztuki, z nawet z takich różnych powiedzeń, Francja, elegancja, czy tam Wersal i w ogóle. W związku z tym możemy mieć wyobrażenie na temat tego Paryża. No i pytanie jest teraz, czy można mieć zarówno, nie mieć oczekiwań i zarówno romantyzować Paryż?
Można. Bardzo entuzjastycznie podeszłam do tego, bo to by na przykład był mój przypadek z Rzymem.
Oh.
Ja absolutnie nie miałam żadnych oczekiwań względem Rzymu, bo uznałam, kiedy byłam już dorosłą osobą pierwszy raz, gdy zwiedzałam Rzym, nie miałam absolutnie żadnych oczekiwań, spodziewałam się, że będzie tak naprawdę no, średnio, no, mieszkałam już w Paryżu wiele lat, więc jakby no, co więcej może mnie w życiu zachwycić.
Nic mnie się nie zaskoczy.
A jednocześnie no, miałam jakąś taką, wiecie, wizję i ideę, że no, to jednak to jest Rzym i że tam no, po prostu wszystko... wiecie, pulsuje tym antykiem i tą legendą i tą kolebką ludzkości i kultury. Raz, że nie miałam oczekiwań, spodziewałam się czegoś wspaniałego, a dwa, że rzeczywiście to coś wspaniałego mnie spotkało. To był absolutnie miłość od pierwszego wejrzenia.
Ale czy jednak spodziewałaś się czegoś wspaniałego?
Nie, bo ja myślałam, że może po prostu będzie ładnie. Znaczy, ja miałam nadzieję na coś wspaniałego, jednocześnie wiedziałam...
Okej, okay, no, jakby miałaś,
to może być,
wiedziałaś, nie? Że idziesz do Rzymu, że jest to Rzym,
tak.
Ale z drugiej strony nie nastawiałaś się na konkretne elementy, które, by ci mogły, które mogłyby stanowić o twoim rozczarowaniu.
Tak, i jednocześnie rzeczywiście doświadczyłam tego Rzymu dosyć tak surowo, jakby widziałam też wszystko, co z Rzymem jest nie tak, widziałam wszystko, co jest brudne, widziałam kryzys bezdomności, widziałam dużo tam rzeczy, jednocześnie no, jestem do dzisiaj zakochana w Rzymie po prostu no, po kokardki, słuchajcie.
Czyli można romantyzować i poczuć tę romantyczność, to, że nie wiem, że cieszyłaś się tą kawą pitą na, w ogródku kawiarnianym i granitą, którą sobie sączyłaś.
Ale widzicie, to też pokazuje, że dla kogoś jedno doświadczenie jest przykre, a to samo doświadczenie dla innej osoby może być wręcz jakiś super,
tak,
nie?
Że, druga strona spektrum.
Tak, że ten przysłowie, to znaczy nie, ten często pojawiający się, nie wiem, brud, akurat myślę o włoskich miastach też, że
no tak.
Wszyscy o Neapolu mówią, że tam jest brudno.
Ja pamiętam, niebezpiecznie.
Byłem w Neapolu i jakby podobał mi się ten brud, tak. Włoski, ten smród. Tak samo jest z doświadczeniami z ludźmi, że kogoś spotka jakaś niemiła sytuacja i od razu przekłada to, że po prostu cała populacja taka jest.
60 milionów, jeżeli chodzi o Francuzów.
60 milionów. Ja ostatnio słuchałem wypowiedzi pewnej dziennikarki, która właśnie była w Paryżu, opowiadała o swoich doświadczeniach i też właśnie rzuciło mnie się to w uszy, że ona czymś była przerażona, a ja jestem wręcz tym zachwycony. Ona na przykład, przywołam to, co ona opowiadała, że strasznie to było dla niej uciążliwe, że przed wejściem do muzeum, że sprawdzają torebki, nie? Że to jest takie w ogóle, co za świat i tak dalej.
Niebezpieczeństwo.
A ja się zastanawiam, a dlaczego ludzie tego nie robią, nie? No to w Polsce można wchodzić z bronią do muzeów, że dla mnie to już jest takie oczywiste i wręcz czuję się bezpiecznie, jeżeli jest taka kontrola przed wejściem do muzeum, czy tam na jakąś wystawę, nie? To dla mnie jest taka norma i w życiu nie spojrzałbym na to surowym okiem, bo to jest dla nas, dla naszego bezpieczeństwa.
Tak, no właśnie. Jeszcze a propos tego, co się dzieje aktualnie, nagrywamy ten podcast w połowie kwietnia 2024 roku. Paryż przygotowuje się do przyjęcia Igrzysk Olimpijskich, więc tutaj naprawdę oni się starają, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, bo najmniejsze niepowodzenie może mieć naprawdę diametralne skutki, jeżeli chodzi o całe powodzenie tych igrzysk, więc tutaj spotka się i osoby żołnierskie z karabinami, ale oni tych karabinów nie używają dla ludzi, jakby, którzy są grzeczni.
To padło, że właśnie czuje się tak niebezpiecznie. Bo policja chodzi z bronią.
Tak.
Ja wręcz przeciwnie, jak widzę policjantów z bronią, to czuję się przy nich bezpiecznie, żebym za nimi chodził z chęcią.
Tak, no to jest dla naszego bezpieczeństwa, więc jakby niektóre osoby też zastanawiają się, ojej, no czy Paryż jest w związku z tym bezpieczny? Myślę, że tym bardziej jest bezpieczny, ponieważ teraz, że w związku z tym, że jest włączony ten
podwyższony
ten poziom ryzyka, jest taki specjalny protokół Vigipirate, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w mieście, jest to podwyższone są standardy tego bezpieczeństwa.
No tak, ale też gwarancji no nie możemy dać.
Nie, więc jakby tutaj jakby ja nie mówię, że rób sobie co chcesz i w ogóle hulaj dusza, jakby i w ogóle nie wiadomo co, ale mam wrażenie z perspektywy mieszkańca, jakby no ludzie tu mieszkają, tak? Normalnie żyją i niektórzy nawet w ogóle nie wiedzą o tym, że zostały podwyższone jakieś standardy ochrony i poziomu bezpieczeństwa zachowania.
Ale w całej Europie akurat te poziomy są w tych górnych tam skalach.
Tak.
Nawet w Polsce jest też podwyższony chyba poziom.
No właśnie. I czy w Polsce jest niebezpiecznie? Jak się czujecie?
Co ma się wydarzyć, tak się może wydarzyć. No w każdych okolicznościach, wszędzie i niezależnie od podjętych środków ostrożności, które i tak nie są niepotrzebne, jakby one powinny być jak najbardziej,
więc nie bójmy się.
Na zimne
lepiej chuchać na zimne. Ja nie mam problemu z tym, że otwieram torbę kiedy wchodzę do teatru. Po prostu myślę sobie, no co, czego się wstydzę? Raz ostatnio miałem papier toaletowy w torbie, bo kupowałem do domu, no i tak się śmiałem z tego, że powiedziałem, no mam papier toaletowy.
Fiksacje macie, ja nie wiem.
No co?
To jeszcze z takich czasów PRL-owskich.
Ze swoją roleczką.
Że to jest bardziej z filmów to kojarzę, że chodzili z takim, nie naręczem, tylko tak na szyi, takie sznurki z papierem toaletowym.
No ja nie lubię nosić papieru toaletowego tak w widocznym miejscu.
A ja zawsze noszę.
Okej, no dobrze, przynajmniej cię stać.
To prawda, a to nie są tanie rzeczy.
A za czasów COVID-u to było zdobycie.
To
no właśnie.
Prawda.
A ja słuchajcie, jeszcze chciałam się cofnąć do tego, jak Zuza mówiła o tym Rzymie, że nie miała oczekiwań, ale jakby cieszyło ją wszystko. I też mi się wydaje, że dużo właśnie zależy od tego, czy jesteśmy po prostu szczęśliwymi ludźmi.
Jakie ładne!
Ale naprawdę, bo wiecie, jak człowiek jest szczęśliwy, to po prostu wiecie, nawet jak zobaczy na przykład 15 psów, to powie, o Boże, jakie słodkie pieski. Człowiek nieszczęśliwy powie, kurde, pewnie zaraz wdepnę w gówno, bo te psy
tak, to tego
sranie,
wiecie. Tak, albo kundle.
Albo idziesz do restauracji, płacisz dużo kasy, szczęśliwy człowiek powie, że wow, jem po prostu jakieś świetne francuskie danie,
super,
ale piękne
to
wspomnienie, dokładnie, tak. A zobacz, jaki piękny widok i zobacz, siedzimy sobie po prostu, ach, ten Paryż, a nieszczęśliwy człowiek powie, tyle zapłaciłem, jeszcze się nie najadłem i jeszcze...
I kelner się nie uśmiechnął.
Tak.
Bo energia przyciąga właśnie energię, więc mi się wydaje, że to też szczęście, które sobie nosimy i właśnie taki brak oczekiwań i cieszenie się wszystkim, to też ma ogromny wpływ na to, jak odbierzemy dane miasto.
No tak.
Ja uważam, że warto kogoś znać, albo kupić Wasze przewodniki, bo są świetne.
Klaudia Fałat i Adam Chowański tworzą takie fantastyczne rzeczy, polecam.
Bardzo, bardzo dobre treści.
Jeszcze jak?
Ale do czego zmierzam, że zdarzyło mi się dwukrotnie już teraz być z kimś w Paryżu, kto nie był pierwszy raz rzeczywiście w mieście i miał bardzo złe doświadczenie. Może nie bardzo złe, ale był po prostu taki, no wiecie, zniesmaczony, hype był jaki był, jedzenie było średnio smaczne, nikt nie chciał do niego mówić po angielsku, generalnie tutaj tłumy, jeszcze do tego deszcz padał. Jakby.
Najgorzej.
A w momencie, kiedy rzeczywiście ja z tą osobą miałam możliwość spędzić trochę czasu i pokazać Paryż rzeczywiście moimi oczami, mieszkając tutaj już wiele, wiele, wiele lat, nagle się okazało, że to jest zupełnie inne miasto.
Tak.
Czasami warto właśnie zejść, tak jak wy mówicie często, z tych takich turystycznych szlaków i zobaczyć coś właśnie oczami mieszkańca, bo doświadczenie Paryża jako mieszkaniec jest moim zdaniem rewelacyjne. Tak. Ja się tutaj czuję świetnie. Tak. Ja w tym momencie nie wyobrażam sobie mieszkania w innym mieście. No.
A z drugiej strony też jakby są różni mieszkańcy. Mhm. Też jest, ja, Klaudia, widziałem na twoim profilu na Instagramie, jedna dziewczyna napisała ci, że w komentarz pod jakimś zdjęciem, że ona chętnie spędzi z tobą dzień, żeby pokazać ci, jak ona żyje, że ona jest rozczarowana tym Paryżem, że ci pokazać i utrzeć trochę nosa, że tu wcale się tak nie żyje, jak ty żyjesz.
Tak, że chętnie by po prostu spędziła ze mną dzień, żeby zobaczyć no, moje bajkowe życie.
No właśnie.
I fascynuje mnie takie podejście, że ktoś właśnie subiektywne doświadczenia i wrażenia przekłada, że wszyscy to mają. Dla mnie to jest fascynujące. Z czego to się bierze? Że ta osoba myśli, że jest...
Że tak wygląda świat, tak, po prostu, i każdy tak ma.
Jakimś nadczłowiekiem i jakby jej doświadczenie to jest doświadczenie każdego człowieka na świecie, to jest dla mnie niesamowite.
No, ale z drugiej strony ona widzi takie osoby jak my, wy, i którzy są podnieceni i się wkurza, że ona nie idzie do kawiarni w ciągu dnia albo na pilates. Tylko siedzi w biurze albo musi godzinę dojechać
metrem. A może
metrem.
My rzeczywiście po prostu jesteśmy szczęśliwi. I to też może wkurzać.
Na pewno jesteśmy szczęśliwi, ale też myślę, że oczywiście nie każdy ma takie przywileje, jakie my mamy.
Właśnie, zdajmy sobie z tego sprawę.
I to jest oczywiste, bo nie każdy ma taki sam start i nie każdy też kończy na mecie w tym samym czasie.
Ale z drugiej strony pomyśl sobie, Zuza, że ty, bo ty jakby wiesz, luksusowa pracownica biurowa, ale ja ostatnie 2 tygodnie nie widziałem ciebie w ogóle, ponieważ ty byłaś ciągle w pracy.
To prawda.
Więc jakby to, że ty możesz sobie pozwolić czas na to, że pracujesz sobie z domu i ty pokazujesz na swoim Instagramie, że cieszysz się, że siebie pracujesz w domu i pijesz kawkę i jesz croissanta, którego ci przyniósł chłopak, to też jest jakiś...
To nie jest tak co dzień, tak? Bo
dlaczego ty nie pokazujesz życia 24H?
Pokazuję, ostatnio żyję od 2 miesięcy z rusztowaniem za oknem i mam 0 światła słonecznego, więc jakby wiecie, no taki
to pokaż to ludziom. Pokaż to ludziom.
Proszę cię, problemy pierwszego świata.
Ale zobaczcie, znowu to jest to szczęście, że człowiek mógłby być wkurzony, że ma tyle pracy, a taka Zuza się cieszy, że jej trochę słońca wpadło do mieszkania, tak. Że kotka może poprzytulać, że ma rogala do łóżka.
Że pomimo tego nieszczęścia...
Że projekt się skończył i teraz odzyskuje życie.
No właśnie, że może pomimo tego, co jakieś nie sprzyja może, tak samo właśnie, że nie wiem, że można tak nawiązując do tego, co powiedziałaś też Klaudia, restauracji, ktoś zapłacił dużo na przykład, a się nie najadł, też można pomyśleć sobie, okej, okay, no nie najadłem się, zjadłem... zapłaciłem dużo, ale z drugiej strony nie, że zainspirowało mnie to do czegoś. Ale może spróbujmy znaleźć w tym jakieś coś fajnego, ale na przykład nie wiem, że nie najadłem się, dobrze, nie przejadłem się, może coś innego doświadczę, może przede mną coś nowe doświadczenie, albo przynajmniej wiem, że nie do końca lubię taką kuchnię. I to też jest ważna wiadomość.
Totalnie.
Ja myślę, że też takie poznanie siebie jest super waloryzujące dla ciebie, że próbowałem i nie
poznanie siebie to jedno, ale też można sobie przez przypadek uświadomić głębszy problem, jaki się ma.
Że ze sobą?
Tak.
Jak myślisz?
Ale powołam się na przykład, bo wyczytałem wywiad z Polakiem, który tutaj osiedlił się we Francji, i dla niego było problemem to, i on to podkreślał, że bardzo trudno było mu się przyzwyczaić do tego, że ludzie na ulicy są nie wszyscy biali.
Tak. Tak.
To już świadczy o jakimś problemie głębszym niż tylko...
Z tą osobą.
Z tą osobą.
Tak, ale też wiesz, z kulturą i wychowaniem, no bo ciężko też winić to, że wyrastaliśmy, osoby, które dorastają w Polsce, w bardzo homogenicznym społeczeństwie, jeśli mówimy o latach 80., 90.
Ale z drugiej strony rasizm nie da się...
Ale wiecie co? Na co wpadłem? Bo właśnie zastanawiałem się, bo bardzo często Polacy pytają już z tezą, czy tam jest bezpiecznie. I jak się drąży temat, to często chodzi o to, że tu jest wielokulturowość. I że właśnie to niebezpieczeństwo wynika, że mijają osoby czarne w innych jakichś etnicznych strojach. I podejrzewam, że tu leży problem, że właśnie może przez tą polską homogeniczność nie jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast no, już jesteśmy świadomi, to można coś z tym zacząć robić.
Tym bardziej, że żyjemy w XXI wieku, kurde, są filmy na Netflixie, oglądamy te same rzeczy, jakby nie, to nie jest tak, że widzisz kogoś, kto ma, to jest bardziej opalony, czy ma inny koloryt skóry, nagle od razu powinieneś się bać, to jest przedziwne dla
mnie. Wiecie,
no
mówimy o Paryżu, ale to nie jest tak, że jest Paryż i reszta białego świata.
Dokładnie.
Pojedźmy do jakiejkolwiek innej europejskiej stolicy, która, w którym kraju były kolonie i to jest dokładnie ta sama sytuacja, więc tak. No, ciężko myślę, że winicie losy historii, I to jak dane kraje podejmowały decyzje, wiecie, w XVII wieku.
To jedno, ale nawet gdybym miał takie obawy, to nigdy bym jakby nie podzielił się z takimi obawami
publicznie, nie?
Że mam z tym problem, że tutaj są ludzie czarni. Ojejku,
to jest dziwne.
Dla mnie
a jakbyśmy mieli rozmawiać o tym, czego ludzie nie wstydzą się napisać czasami, to też chyba osobno.
No, Klaudia, powiedz. Twój profil na Instagramie jest bardzo popularny wśród osób, które podróżują albo chcą podróżować do Paryża. I często dostajesz też pytania różne od ludzi.
Czy Paryż jest bezpieczny?
Czy Paryż jest bezpieczny? Albo znajdź mi...
Z punktu widzenia turysty, który do ciebie pisze.
No, nie no, najczęściej ludzie pytają o hotele faktycznie. No i to nie jest akurat niemiłe, nie? Tylko no, ludzie po prostu myślą, że jako, że się mieszka w Paryżu, to się wie wszystko na ten temat. Tak, no co jak co, ale w hotelach, z hoteli nie korzystam. Jak ktoś spyta o muzeum, restaurację, knajpę, kawiarnię, park, kino, teatr i tak dalej, to mogę coś doradzić, ale z hoteli niestety nie korzystam, także nie wiem. Ale nie, ostatnio nawet nic takiego spektakularnego w moich wiadomościach się nie wydarzyło.
Moi znajomi często narzekają na metro natomiast.
Ale że co? Dlatego, że jest, czy że...
Dlatego, że jest, to jest, wiecie, błogosławieństwo. Jakby ja nie korzystam, więc tym bardziej doceniam. Ale nie, no wiecie, że jest... Że te stacje są tak blisko siebie, że tych ligi jest tyle.
Ale to
że
źle,
jest
że stacje są blisko siebie?
Ale widzicie, w sensie, właśnie to niektórym przeszkadza, że...
Że się zatrzymuje za często.
Tak, że jakby no, podróż, która normalnie w Warszawie zajęłaby dosłownie 20 minut, to zajmuje 40, nie? Okay. Znowu z drugiej strony metro jest bardzo wydolne, jest bardzo skuteczne, czeka się na pociąg ile, no kolejno tam 20 minut maksymalnie, nie, chciałam być 20 minut.
Dwie minuty.
Dwie minuty miałam na myśli, 3, no... 7, jak jest jakiś poważny problem, albo tak. Jest to linia numer 13, której nienawidzę. Więc jakby no tak, to wszystko, co jest zarzutem, z drugiej strony, no...
Jest jakiegoś... udogodnieniem też,
no, może
nie?
Być właśnie, nie?
Dla ludzi dojeżdżających gdzieś, nie? Bo my rzeczywiście nie korzystamy z metra.
Teraz chwila dla Hektorka.
Bo my nagrywamy w ogóle to z Hektorem, tak, żeby było.
On też chce się wypowiedzieć.
Tak, właśnie, on nigdy nie dostaje głosu i czasami musi się wypowiedzieć on na swoich warunkach.
On z narzekań nienawidzi innych piesków, więc po prostu musi swoje...
No też ma problem jakiś, on rzeczywiście atakuje wszystkie inne. Oprócz mopsów, to jest przezabawne.
I grubszych ciułał.
No.
Ale to już...
Grubsze ciułały.
Tak, grubsze ciułały, lubi grube ciułały, takie upasione. No. No, na croissantach i serkach. Ale wracając do tego też, prawda mieszkańca, a prawda turysty. Gdzie jest prawda?
Wiesz, no prawda, że tam, gdzie sobie ją znajdziemy, no, jak ktoś chce być nieszczęśliwy, to będzie nieszczęśliwy, jak będą go spotykały same złe rzeczy, no to no nie to, że jest złym człowiekiem, ale ewidentnie jakąś ma energię,
każdy ma swoją,
pokręconą.
Każdy ma swoją prawdę, mi się wydaje, że nawet tu nie ma, że po środku, czy trochę bardziej z tej strony, czy z tamtej, każdy ma swoją prawdę.
Naprawdę, gdybym ja przyjechała do obcego miasta, nawet z oczekiwaniami, byłabym nieszczęśliwa, to ja chyba nie chciałabym być nieszczęśliwa. Szukałabym tego, co jest ładne mimo wszystko, co jest przyjemne, co mnie spotkało dobrego. Bo ja nie lubię chodzić i wiecie, jakby no zadręczać i patrzeć, co jest nie tak, kto był brzydki, jakby, a ktoś źle spojrzał.
Ale wiesz, jak jesteś nieszczęśliwa, to cię denerwują rzeczy, na które normalnie nie zwracasz uwagi. To, że cię ktoś dotknie, kiedy przechodzi obok ciebie, bo cię szturchnie, bo ci metro odjedzie, bo ktoś papierosem dmuchnie, bo szczura, nie daj Boże, zobaczysz. Wiesz, to takie rzeczy mi się wydaje już mogą...
Ja mam wrażenie, że w ogóle to jest takie, nawet na poziomie językowym, w języku polskim powiedziałaś, bo ci metro ucieknie.
Tak.
Właśnie to jest, ono ci ona tobie ucieknie specjalnie.
Tak.
I to jest takie od razu już jakby polsku.
Na złość
ci robi to metro. Specjalnie mi uciekło. Uciekł mi metro.
To powiedz, jak jest w języku francuskim.
No po francusku użyjesz czasownika haty, czy jakby, no, że to metro
no
ci...
nie ma tej takiej strony bezosobowej.
No, nie jest to, że ono ci coś zrobiło, tylko że po prostu się spóźniłeś na nie, albo że właśnie, no, więc to jest w ogóle ciekawe. Ciasto mi nie wyszło w ogóle. Właśnie jakby to jest fenomenalne w języku polskim. W ogóle mam wrażenie, Francuzi też narzekają. To też jest...
No świetnie im to wygląda, no, ale to jest sport narodowy.
Ja też narzekam, tylko że mnie to tak nie wnerwia, jak ja narzekam.
Okay.
Jak ktoś narzeka, to mnie bardziej denerwuje.
A okej, okay. Czyli jakby jest takie dobre narzekanie i złe narzekanie. Ja tu widzę jakiś problem.
No Boże, no jesteśmy zlepkiem problemu.
Słuchajcie, narzekać warto, bo narzekanie potem... Fajnie wyjść z tego narzekania, ale ile można cię, wiecie, taplać w tym takim... W tym stawie tego niezadowolenia.
W tym gównie.
Co tam Adam wepnął.
No, mi się zdarzyło.
Po kostki.
No i co, ale to wszystko można umyć i będzie
Ale
lepiej.
Z drugiej strony właśnie tak się zastanawiam, że jak się jest już w tym Paryżu, nawet jak się jest turystą i się nie lubi tego, co się widzi, to trochę jest przykre, że potem się to jeszcze kultywuje i się zastanawia nad tym.
No właśnie o to mi chodzi.
Że właśnie, że o Jezu, o nie podoba mi się to, że nie wiem, że ktoś coś robi albo czegoś nie robi, że ubierają się jak Emily w Paryżu czy coś. No jakby, no nie, ubierają się jak chcą, no też jakby ludzie się robią co chcą, też mają prawo do bycia turystą. No.
Tam był zarzut, że...
W podcaście jednej z osób, które była ostatnio w Paryżu.
Dziennikarka była w okolicy, tam gdzie kręcono Emily, tam gdzie ona mieszkała, ta filmowa Emily, i właśnie strasznie się nie podobało, że ludzie tam sobie robią zdjęcia i że się przebierają za Emily. No a co w tym złego jest? Każdy przeżywa swój paryski moment
tak.
Tak jak chce.
To
nie?
Tak jak ludzie do Disneylandu jadą, nie? Tak. I ubierają uszy, miszki, miki. Tak.
Dokładnie. No albo nie.
Ja
no.
Nie widzę nic z tym złego.
Ja mam wrażenie,
było utyskiwanie, ojej, jak ten świat wygląda. No kurczę. No,
wygląda jak sobie sami zrobimy, nie?
Dzieje się krzywda, że ktoś upodabnia się do Emily i robi sobie zdjęcie tam przy tej fontannie.
No, każdy ma takich idoli.
No urocze na
raczej.
Tak. Czyli co, jakby tak reasumując to wszystko, to ta prawda, każdy ma swoją prawdę. Nie rozwiązaliśmy w ogóle tego problemu.
Czyli ja cały czas podtrzymuję, że turyści mają ciężko.
Czyli gorzej być turystą w tym mieście niż mieszkańcem.
Tak. I taka rada, jak możecie przyjechać, to przyjedźcie na 2 tygodnie minimum, żeby móc choć trochę poczuć się.
No, sprawdźcie, czy nie macie jakichś znajomych, może ktoś właśnie wam pokaże ze swojej strony.
Ale nie
fajne doświadczenie, no my nie mamy czasu.
Okay.
I darmowych noclegów.
Tak.
Hoteli też nie znamy.
Tak, ale powiem też to, co moja uczennica mi ostatnio powiedziała. Mam teraz taką lekcję indywidualne z taką uczennicą, która przyjechała, która regularnie przyjeżdżała do Paryża. Ale teraz po raz pierwszy przyjechała tak do Paryża i przy okazji tam kurs francuskiego.
Ciastek?
Nie. Taka inna. Ale ten, tak czy siak, przyjechała do Paryża i ona mi dzisiaj powiedziała na zajęciach, że dla niej to jest kosmos, bo ja dałem dużo różnych rekomendacji, gdzie pójść, gdzie zjeść śniadanie w piekarni, co zjeść w tej piekarni, bo to jeszcze taki jest hint, że wiesz, bo jak mieszkasz w Paryżu, to też jakby masz możliwość sprawdzenia tych różnych piekarni, nie żeby idziesz do pierwszej lepszej albo kupujesz w supermarkecie te croissanty, tylko że wiesz, że w tej piekarni najlepszy jest pain au chocolat, albo w tej jest chausson au pommes genialny i tej znowu, i ona była w Leonie, którą wcześniej polecaliśmy.
Tam jest serniczek.
Jest serniczek.
Jak chmurka.
Jak chmurka. Ja sernik baskijski, tak. Ale z drugiej strony jest też między innymi chausson au pommes, czyli ciastko z jabłkiem, gdzie nie ma jabłka takiego w formie musu rozciapcianego, tylko jest po prostu kawał. Po prostu połówka jabłka. I to jest kosmiczne. I właśnie ona powiedziała, jestem w tym Paryżu po raz już któryś, ale po raz pierwszy czuję się tutaj, pomimo tego, że mieszkam w hotelu, to czuję się tutaj tak zupełnie inaczej. Właśnie, że mogę odkrywać, ja jej powiedziałem właśnie, jest piątek, idziesz na rynek, tutaj obok co piątek jest rynek na Avenue Trudaine, dokładnie, więc to jest zupełnie inne podejście i dać sobie też ten czas właśnie, bo kiedy masz te dwa tygodnie i nie masz biegania od muzeum do muzeum, to może coś innego może się w tej głowie zadziać.
Tak, oczywiście tak troszkę też sobie zażartowałam, bo mało kto ma możliwość przyjechania na 2 tygodnie. No tylko dobra. Też, żeby mieć taką świadomość, że jak przyjeżdżasz na 2-3 dni, no to też nie myśl, że... Tak.
I w weekend.
I idziesz do miejsc, które są typowo turystyczne, więc troszkę nie ma szans poczuć się nie jak turysta i wchłonąć w to takie lokalne życie, bo po prostu za dużo jest do zrobienia w krótkim czasie.
A z drugiej strony może trzeba zaakceptować to, że jest się turystą wtedy. I że ma się to jakimś takim, że gramy w tę grę.
W sensie,
jestem turystą.
Ja nigdy tego nie akceptowałam.
Ja czytałam właśnie ostatnio, że etykieta turysty jest najmniej lubioną etykietą i każdy, nikt nie chce jej nosić.
Tak, tak.
Jak gdzieś gdziekolwiek wyjeżdżałem, nigdy nie chciałem wyglądać jak typowy turysta.
To jest
turysta.
Ciekawe. Tak. Jest taka seria książek Don't be a tourist in Paris,
ja
in New York,
sobie.
In London. Więc...
Nigdy.
Ciekawe. Ciekaw jestem bardzo, więc osoby, które zainspirowane są tym tematem, chętnie przeczytamy to, co macie do powiedzenia. Możecie pisać na nasz mail naszego podcastu parysvinofrytki@gmail.com. Chętnie przeczytamy, może nawet odpowiemy.
Wiadomości.
Możecie pisać do nas wiadomości na Instagram.
Często nie odpisujemy, ale czytamy.
Czytamy, staramy się. Czasem nie wiemy, co odpisać, ale to po prostu dlatego. Dziękujemy Wam za to, że na Was słuchacie i dajecie nam czasem ciekawe inspiracje dotyczące kolejnych tematów i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu
Paryż,
wino,
frytki.